Mówiliśmy poprzednim razem o tym, że słowa Sary domagające się wypędzenia Hagar i Ismaela z domu Abrahama nie były podyktowane zazdrością, lecz że były inspirowane przez Ducha Bożego. Boży plan zbawienia przewidywał bowiem, że to Izaak, syn obietnicy, będzie dziedzicem Abrahama i kontynuatorem linii genealogicznej prowadzącej aż do Mesjasza, Chrystusa. Nie znaczy to, że Bóg nie będzie chronił Hagar i Ismaela. Ismael stanie się praojcem narodów arabskich. Główną postacią opowieści biblijnej będzie jednak odtąd Izaak. Dla Abrahama, jako ojca, nie była to łatwa chwila, gdy musiał oddalić Ismaela, 14-letniego wtedy już chłopca. Był do niego bardzo przywiązany. Był to przecież jego pierworodny syn, zrodzony z niewolnicy Hagar. Gdy Sara, prawowita żona Abrahama, wypowiedziała słowa: wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim Izaakiem, Abraham zmartwił się. Czytamy od 11 wiersza 21 rozdziału Księgi Rodzaju. To powiedzenie Abraham uznał za bardzo złe ze względu na swego syna. A wtedy Bóg rzekł do Abrahama: niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. Tak, potomstwo Abrahama będzie pochodzić od Izaaka, bo on jest synem obietnicy, synem zrodzonym w sposób duchowy, dzięki Bożej interwencji i dzięki wierze Abrahama. Izaak symbolizuje to, co duchowe, co otrzymujemy z Bożej łaski, dzięki wierze w Boże obietnice, w Boże działanie. Natomiast Ismael symbolizuje to, co cielesne, co oparte o własne działania, o własne wysiłki, zasługi. Te dwie natury, duchowa i cielesna, są nie do pogodzenia. Występuje pomiędzy nimi stały konflikt. Każdy z nas musi podjąć decyzję, którą naturę chce w sobie rozwijać, a którą umartwiać. Jako ludzie wierzący musimy podjąć decyzję, czy chcemy, żeby Duch Boży rozwijał i kształtował w nas nową duchową naturę. I wtedy równocześnie musimy pozwolić Bogu, żeby niwelował w nas i umartwiał naturę cielesną. Wielu chrześcijan usiłuje pogodzić w sobie dążenia tych dwóch przeciwstawnych natur, ale jest to niemożliwe. W liście do Rzymian znajdujemy wezwanie apostoła narodów: uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niech nie panuje grzech nad waszą śmiertelną naturą, abyście nie ulegali jej rządzom. Swego ciała, nawet w najdrobniejszej części, nie oddawajcie na służbę grzechu jako oręża nieprawości, ale jako żywi, wyrwani ze śmierci, podporządkujcie się Bogu i swoje ciało poświęćcie Jemu na oręż sprawiedliwości. Postępujcie zgodnie z duchem, a nie z cielesną naturą. Ci bowiem, którzy żyją sprawami ciała, myślą tylko o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją sprawami ducha, o tym, co duchowe. Kto myśli tylko o ciele, idzie ku śmierci. Kto myśli o sprawach ducha, znajduje życie i pokój. Nie poddawajcie się cielesnej naturze, lecz duchowi, jeśli tylko Duch Boży przebywa w was. Tak, jeśli chcemy iść z Bogiem przez życie, musimy pozwolić, by Duch Boży przemieniał nas. Nasza cielesna, grzeszna natura musi być umartwiana. Te dwie natury, cielesna i duchowa, są nie do pogodzenia. Dlatego też czytamy, że Ismael i Izaak nie mogli przebywać razem w domu Abrahama. Abraham wyprawił, jak czytaliśmy, wielką ucztę w dniu, w którym Izaak został odstawiony od piersi. Do tej pory Izaak był karmiony mlekiem swojej matki. Nowy Testament zachęca nas: bądźcie jak nowonarodzone niemowlęta, spragnione niezafałszowanego mleka, to jest pokarmu duchowego, abyście przezeń wzrastali do przyjęcia zbawienia. Tak, musimy karmić się duchowym mlekiem, duchowym pokarmem Bożego Słowa. A kiedy będziemy wzrastać, nadejdzie dzień, że będziemy w stanie przyjmować bardziej stały, bardziej dojrzały pokarm. Nie możemy bez przerwy czytać jedynie naszych ulubionych fragmentów Pisma Świętego. Nie możemy przyjmować tylko podstawowych prawd Bożego Słowa. Powinniśmy w miarę wzrostu studiować całą Biblię, medytować nad całym Bożym Słowem, aby mogło nas ono przemieniać ku dojrzałości, ku uświęceniu. W tym fragmencie Biblii, który obecnie studiujemy, odkrywamy wspaniałe prawdy. Spójrzmy na obraz, jaki ukazują nam narodziny Izaaka. Postać Izaaka zapowiada nadejście Mesjasza i w narodzinach Izaaka dostrzec możemy wiele podobieństw do późniejszych narodzin Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, narodziny Izaaka były poprzedzone zapowiedzią, obietnicą. Gdy Abraham został powołany przez Boga, aby opuścił swoje rodzinne strony w Ur Chaldejskim i by udał się do Kanaanu, otrzymał równocześnie obietnicę, że będzie miał syna. Po około 25 latach ta Boża zapowiedź wypełniła się. Na świat przyszedł Izaak, syn obietnicy. Naród izraelski otrzymał także poprzez proroka obietnicę, że któregoś dnia przyjdzie na świat Mesjasz, że narodzi się z dziewicy. Panna porodzi syna, prorokował Izajasz. Nadszedł dzień, że w Betlejem narodził się Boży Pomazaniec, Syn Boży, Mesjasz. Spełniła się obietnica, nieomylna Boża zapowiedź. W obu przypadkach, w przypadku narodzin Izaaka i narodzin Jezusa, pomiędzy obietnicą a jej wypełnieniem minął długi okres czasu. Od obietnicy danej Abrahamowi do narodzin Izaaka minęło 25 lat, ćwierć wieku. Natomiast obietnice dotyczące narodzin Mesjasza poprzedziły jego narodziny o ponad 1000 lat. Proroctwa w sposób szczegółowy zapowiadały, że Chrystus narodzi się jako syn Dawida, a Dawid panował w Izraelu na 1000 lat przed Chrystusem. Boże obietnice są niezawodne. Bóg zapowiedział narodziny Izaaka i ćwierć wieku później Abrahamowi i Sarze urodził się upragniony syn. Bóg zapowiedział narodziny Mesjasza, Zbawiciela z linii Dawida i upragniony Zbawca przyszedł na świat w 1000 lat później. Jakże cudowny jest Bóg, który zawsze we właściwym czasie spełnia swoje obietnice. Drugim podobieństwem łączącym narodziny Izaaka i narodziny Jezusa jest fakt, że ich narodzenie wydawało się nieprawdopodobne. Gdy trzej Boży posłańcy odwiedzili dom Abrahama, żeby potwierdzić, że złożona wcześniej przez Boga obietnica ziści się za rok, Sara roześmiała się, ponieważ wydawało się jej to niemożliwe. Miała niemal 90 lat, ustał już u niej cykl miesięczny i z ludzkiego punktu widzenia niemożliwe było, by urodziła Abrahamowi syna. Podobnie Maria, gdy anioł zapowiedział jej, że urodzi syna, zapytała: jakże to się może stać, skoro jestem dziewicą? Z ludzkiego punktu widzenia narodziny Jezusa, podobnie jak narodziny Izaaka, wydawały się niemożliwe. Ale dla Boga wszystko jest możliwe. Zarówno Jezus, jak Izaak narodzili się w sposób cudowny, ponadnaturalny, dzięki ingerencji żywego Boga. Trzecią cechą wspólną narodzin Jezusa i Izaaka było to, że obydwaj otrzymali imiona przed swoim narodzeniem. Bóg powiedział Abrahamowi, że Sara urodzi mu syna i że ma nadać mu imię Izaak. Gdy wiele lat później anioł Gabriel ukazał się Józefowi, polecił mu, by dziecku, które urodzi Maria, nadać imię Jezus, co znaczy Pan jest zbawieniem, ponieważ On, zapowiedział anioł, wyzwoli lud od grzechu. Czwartą wspólną cechą jest fakt, że zarówno Izaak, jak i Jezus byli synami posłusznymi swojemu ojcu, i to aż do śmierci. Już wkrótce będziemy mówić o tym, jak Abraham otrzymał od Boga polecenie, aby złożyć Izaaka w ofierze na wzgórzu Moria. Izaak był już wtedy niemal dorosłym mężczyzną i nie sprzeciwiał się. Był posłuszny ojcu, był gotowy umrzeć. Jezus był posłuszny swemu ojcu aż do śmierci. Był gotowy umrzeć i umarł na wzgórzu Golgoty. Jezus uniżył się, poddał się woli Ojca, okazał mu posłuszeństwo aż do śmierci. I po piąte, postać Izaaka zapowiada również zmartwychwstanie Jezusa. Czytaliśmy, że Abraham, mając 100 lat, uważał swoje ciało za obumarłe i że takim było też łono Sary. A jednak z tego, co obumarłe, narodziło się nowe życie. Jest to wspaniały obraz zmartwychwstania. W jakże niezwykły sposób postać Izaaka zapowiada nadejście Chrystusa, zwycięskiego Zbawiciela, ukrzyżowanego, lecz zmartwychwstałego Pana. Gdy czytamy dalsze wiersze 21 rozdziału Księgi Rodzaju, widzimy, że Bóg z wielką miłością zatroszczył się także o los Izmaela. Czytamy od wiersza 12. A wtedy Bóg rzekł do Abrahama: niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. Syna zaś tej niewolnicy uczynię również wielkim narodem, bo jest on twoim potomkiem. Nazajutrz rano wziął Abraham chleb oraz bukłak z wodą i dał Hagar, wkładając jej na barki, i wydalił ją wraz z dzieckiem. Ona zaś poszła i błąkała się po pustyni Beerszeby, a gdy zabrakło wody w bukłaku, ułożyła dziecko pod jednym krzewem, po czym odeszła i usiadła opodal, tak daleko jak łuk doniesie, mówiąc: nie będę patrzała na śmierć dziecka. I tak siedząc opodal, zaczęła głośno płakać. Ale Bóg usłyszał jęk chłopca i anioł Boży zawołał na Hagar z nieba: cóż ci to, Hagar? Nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem. Po czym Bóg otworzył jej oczy i ujrzała studnię z wodą, a ona podeszła, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. Bóg otaczał chłopca opieką, gdy dorósł. Mieszkał on na pustyni i stał się łucznikiem. Mieszkał stale na pustyni Paran. Matka zaś jego sprowadziła mu żonę z ziemi egipskiej. Bóg powiedział Abrahamowi: uczynię Izmaela wielkim narodem, bo jest on twoim potomkiem. I Bóg dotrzymał także tej obietnicy. Dzisiaj potomkowie Izmaela, Arabowie, stanowią liczną rodzinę narodów zamieszkujących nie tylko Bliski Wschód. Wypełniło się także inne biblijne proroctwo, że potomkowie Izmaela będą wrogami potomków Izaaka. Pamiętamy, że zanim Izmael się urodził, Bóg zapowiedział, iż będzie to człowiek dziki, że będzie walczył przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko niemu, i że będzie on utrapieniem swoich pobratymców. Dzisiaj trwa i nasila się konflikt pomiędzy potomkami Izmaela, Arabami, i potomkami Izaaka, Żydami. Problemy Bliskiego Wschodu nadal po wielu stuleciach oczekują na rozwiązanie. Nasila się także konflikt pomiędzy duchowymi potomkami Izmaela, muzułmanami, a duchowymi potomkami Abrahama, chrześcijanami. Przepaść pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami jest ogromna i wydaje się, że stale się powiększa. Jak wielkie konsekwencje pociągną za sobą jeden poważny błąd Abrahama i Sary. Ich niecierpliwość, brak zaufania Bogu spowodowały, że postanowili działać na własną rękę. Ich błędna decyzja doprowadziła do narodzin Izmaela i do dzisiaj z tego powodu cierpią miliony ludzi. Pomyślmy, jakże poważne konsekwencje mają nasze błędy, nasze samowolne decyzje. Pytajmy zawsze Boga przed podjęciem jakiegokolwiek ważnego kroku o Jego wolę. Prośmy o Jego przewodnictwo. Tylko wtedy będziemy w stanie uniknąć wielkich błędów. Tylko wtedy nasze życie będzie pożyteczne i będzie miało swoje miejsce w doskonałym planie budowy Bożego Królestwa. Bądź wola Twoja, Ojcze. To powinno być naszą szczerą, codzienną prośbą. W końcowej części 21 rozdziału Księgi Rodzaju mowa jest o przymierzu Abrahama z Abimelekiem. Od 22 wiersza czytamy: w owym czasie Abimelek z dowódcą swego wojska Pikolem tak powiedział do Abrahama: Bóg pomaga ci we wszystkim, co czynisz. Złóż mi więc teraz tu na tym miejscu przysięgę na Boga, że ani wobec mnie, ani wobec mego potomstwa, bliższego i dalszego, nie dopuścisz się zdrady, że jak ja obszedłem się z tobą łaskawie, tak też i ty będziesz postępował względem mnie i tej ziemi, w której jesteś gościem. Abimelek, miejscowy władca, widząc, jak Bóg błogosławi Abrahamowi, zaproponował mu zawarcie przymierza. Abimelek rzeczywiście, na co się powołał, okazał Abrahamowi szacunek i przychylność w czasie mającego miejsce wcześniej incydentu z Sarą. Abraham przystał więc na zawarcie przymierza i Abraham z Abimelekiem zostali przyjaciółmi. Zadajmy sobie pytanie: czy współcześni nam ludzie, obserwując nasze życie, zabiegają o to, by być naszymi przyjaciółmi? Miejscowość, w której doszło do zawarcia przymierza, nazwano Beer-Szeba, co znaczy studnia przymierza. Znajdowała się tam studnia wykopana wcześniej przez Abrahama. Dlatego nazwano miejscowość tę Beer-Szeba. W końcowych wierszach 21 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: po zawarciu przymierza w Beer-Szebie Abimelek i dowódca jego wojska Pikol udali się w powrotną drogę do kraju Filistynów. Abraham zaś zasadził w Beer-Szebie drzewo tamaryszkowe. Tam też wzywał imienia Pana, Boga wiekuistego. Abraham wzywał imienia Pana, wiekuistego Boga. Abraham wołał do Boga wszędzie, gdzie przebywał. Był stale gościem, pielgrzymem w ziemi Kanaanu. I my jesteśmy tu tylko pielgrzymami. Czy wołamy do Pana wszędzie, gdzie przyjdzie nam przebywać? Wzywajmy imienia Pana, wiekuistego Boga, aby kiedyś z Nim zamieszkać na stałe, już na zawsze.